Hej, hej, z tej strony redaktor Julian, a przed Wami kolejny odcinek naszych serii naszych nowych podcastów, czyli Bajcast. W dzisiejszym odcinku opowiem trochę, właśnie podzielę się z Wami historią moich początków jako redaktora, ale skupię się głównie na grach, bo jak część z Was zapewne wie, to właśnie najbardziej zajmuję się grami, ale nie tylko. Jednak dzisiaj, od czego to się wszystko zaczęło? Dlaczego zacząłem się tak interesować grami komputerowymi? Podam Wam kilka przykładów gier, które jakby najbardziej, myślę, wpłynęły na to, jak dzisiaj postrzegam gry. No to głównie gry sprzed paru, czasami nawet parunastu lat. Może je znacie, może nie. Chociaż jestem pewien, że będziecie kojarzyć większą część tytułów, które dzisiaj wymienię. W gry zacząłem grać, no, tak jak wszyscy, no, wieku paru lat, parunastu. To przez długi czas się ciągnęło. Co ciekawe, odkąd zostałem redaktorem, to stopniowo coraz mniej gram w gry. Mimo tego, że zajmuję się ich recenzowaniem. Ale to już jest tak w ramach ciekawostki. Bo jednak czasu coraz mniej, a coś z życiem trzeba robić. Pierwszym tytułem, który chciałem dzisiaj omówić, jest Call of Duty 2. Nie mylić z Modern Warfare 2. To już nie te czasy. Tak czy inaczej, COD 2, czyli właściwie pierwsza moja gra, w którą naprawdę zagrywałem się dzień w dzień. Jest to gra, którą odpalam sobie nawet dzisiaj dla przyjemności. Jedna naprawdę z najlepszych strzelanek, jakie istnieją. Wcielaliśmy się tam w żołnierza. Oczywiście był to okres II wojny światowej i mieliśmy dostęp do trzech kampanii, które w perspektywie czasu nie wydają się być zbyt długie. Tak naprawdę tę grę można przejść w jakieś 2 dni, jeśli się za bardzo człowiek nie spina. Jeszcze mieliśmy dostęp do krótką kampanię rosyjską, od której zaczynała się nasza zabawa. Skupiała się to na obronie Stalingradu przed wojskami niemieckimi. Potem wcielaliśmy się w żołnierza brytyjskiego, a na końcu amerykańskiego. Grę zapamiętałem bardzo dobrze, trochę się zestarzała, ale jednak aż tak tego nie widać. Zresztą ona nie jest też aż tak stara, bo jeśli dobrze pamiętam, wydana została w 2005 roku. Dostęp mieliśmy do całkiem sporej ilości misji, które rozgrywały się podczas realnych konfliktów, które miały miejsce, tak na przykład lądowanie w Normandii, ale też wiele, wiele innych, w Tel Awiwie, w Tunezji. Właśnie najlepiej wspomina właśnie kampanię w północnej Afryce, ponieważ były to według mnie najciekawsze misje. Co ciekawe, była też obecna jedna misja, bądź dwie, już do końca nie pamiętam, w której wcielaliśmy się jakby w całą załogę czołgu, ponieważ sterowaliśmy całym czołgiem, co wiadomo nie jest realistyczne. Tak naprawdę czołgi obsługiwała cała załoga. Czyli była to jedna z ciekawszych misji. Tam mieliśmy poszczególne zadania, musieliśmy osłaniać innych żołnierzy, niszczyć niemieckie czołgi. I kończyła się ta misja bardzo efektowną walką z przeważającą ilością niemieckich czołgów. Był to bardzo trudny etap, zapamiętałem go do dziś. Ale pamiętam, że to było chyba w czasach podstawówki, jak udało mi się to przejść, byłem tak z siebie dumny, takie to emocje we mnie wzbudzało. Call of Duty 2 jest właśnie pierwszą z grą FPS, która tak bardzo mnie wciągnęła i tak na bardzo wpłynęła. Od tego tytułu zaczęła się moja miłość, tak, że tak powiem, do gier FPS. Kolejnym tytułem, który chciałem Wam też opowiedzieć, jest właśnie, nie wiem, czy to nie jest pierwsza gra wyścigowa, w jaką kiedykolwiek grałem. Chociaż nie, tak, pierwsza realistyczna, o. Było to Need for Speed Porsche 2000. Historia tej gry jest taka, że mój brat dostał ją na urodziny, mój starszy brat, i często patrzyłem, jak gra, i po jakimś czasie stwierdziłem, że też spróbuję. Jest to, jak na swoje czasy, gra bardzo realistyczna. Mamy tam dostęp do bardzo szerokiego wachlarza samochodów firmy Porsche. I co ciekawe, jakby główna kampania, właściwie były dwie kampanie dostępne w tym tytule. Pierwsza kampania jakby historyczna i druga kierowcy testowego. O ile kampania kierowcy testowego nigdy mi nie przypadła do gustu, głównie dlatego, że była strasznie ciężka, musieliśmy tam wykonywać jakieś niesamowite manewry, żeby przechodzić kolejne etapy. Kampania historyczna była tym, za co pokochałem tę grę. Była podzielona na trzy ery. Były początki, Złoty Wiek i czasy współczesne. Znaczy współczesne jak na rok 2000, w którym wyszła ta gra. I polegało to na tym, że wraz ze zmianami jakby dekad mieliśmy dostęp do różnych samochodów. Także zaczynaliśmy w jednym z pierwszych samochodów Porsche, czyli Ferdinand Coupé. I przechodziliśmy coraz dalej. Zyskaliśmy dostęp do Porsche Carrera, do już klasycznego 911. A kończyliśmy na samochodach, które właśnie do dzisiaj możemy zobaczyć. I o ile w kampanii kierowcy testowego mieliśmy do przejścia poszczególne poziomy, o ile tutaj braliśmy udział w wyścigach. To w zależności od poziomu trudności samochody się niszczyły, zużywały się części, ale to było dosyć trudne, ponieważ naprawy kosztowały i z czasem wartość samochodów, które na przykład kupiliśmy na samym początku gry, to pod koniec cały czas były wyścigi dla tych samochodów, ale osiągały one astronomiczne wartości, dlatego były różne taktyki, żeby na początku gry kupować bardzo dużo Porsche Ferdinand, na przykład 3 egzemplarze, żeby potem pod koniec gry je sprzedać. Bo była mechanika rynku, na którym mogliśmy kupować nowe samochody, mogliśmy kupować używane, nawet takie, że tak powiem, ze szrotu, uszkodzone i wtedy naprawić i sprzedać. Mogliśmy też samochody, które mieliśmy od dłuższego czasu. Dlatego to właśnie, jakby ktoś się chciał zabrać za tę grę, to polecam na początku gry kupić dużo samochodów i potem przetrzymać je i na koniec sprzedać i zarobić setki tysięcy dolarów. Tak czy inaczej, jak w późniejszej części kampanii podczas wyścigu zepsuliśmy jakieś klasyczne auto, no to wtedy naprawa kosztowała naprawdę dużo i było to problematyczne, ale zawsze można było wyłączyć model zniszczeń. Tak czy inaczej, Need for Speed Porsche właśnie dotąd jest moją ulubioną grą wyścigową tam. No wliczając w to nawet Grida 2, Need for Speed Underground 2, to wszystko to jednak Porsche 2000 na zawsze będzie w moim sercu. Też przez tą grę, przez długi okres byłem psychofanem całej marki Porsche. Mam gdzieś niezliczone tomy książek o rozwoju modelu 911 Turbo, tylko tego modelu. Też kiedy zaczynałem moją przygodę z grami komputerowymi, byłem ogromnym fanatykiem serii Star Wars. Jak chyba każdy, uważam, że każdy w pewnym punkcie swojego życia był wielkim fanem tej serii. Niektórzy są cały czas. I właśnie przygoda z moimi grami Gwiezdnych Wojen zaczęła się od LEGO Star Wars 2, The Original Saga, jeśli dobrze pamiętam nazwę. Zresztą wspominałem o tej grze w moim ostatnim artykule o grach na podstawie filmów. Link znajdziecie w opisie. Więc nie będę za bardzo opowiadał o tej grze. Tam w skrócie spędziłem w niej setki godzin. Naprawdę mnie wciągała. I myślę, że w sumie bym do niej nawet jeszcze wrócił. Wiąże się z nią też ciekawa anegdota. Miałem ogromny problem, bo chciałem mieć swoje wydanie oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen. I to były też czasy, w którym nie bardzo potrafiłem mówić po angielsku, w sensie rozumieć język angielski. Dlatego pewnego razu dobiłem targu z moim wujkiem, pożyczyłem mu LEGO Star Wars 2, a on w zamian zgrał mi obie trylogie, tę oryginalną i prequeli Gwiezdnych Wojen. I obejrzałem te wszystkie filmy naprawdę paręnaście razy, obie trylogie, więc taka anegdotka. Tak się raczej, jeśli chodzi o gry w uniwersum Gwiezdnych Wojen, no to na pewno bardzo dobrze wspominam też Star Wars Knights of the Old Republic. czyli zwane potocznie przez wszystkich Kotorem. Była to gra RPG z mechaniką właśnie bazowaną na starych podręcznikach Dungeons and Dragons, jak właśnie dużo gier RPG, w tym Baldur's Gate. Ta gra miała niesamowicie skonstruowaną fabułę, była masa plot twistów, historia była świetna, postacie były wspaniale napisane, nie będę tam wchodził w szczegóły, bo nie chcę przez przypadek pod wpływem chwili czegoś zaspoilerować. Uważam, że historia przedstawiana w Kotorze jest o wiele lepsza, jest na o wiele wyższym poziomie niż to, co obecnie z całą serią robi Disney. Myślę, że większość osób się ze mną zgodzi. Ale o ile Kotor jako gra przygotowa RPG bardzo mi się podobała, o ile najbardziej chyba ze wszystkich gier z Uniwersum Gwiezdnych Wojen w sercu zapadł mi Jedi Knight, Jedi Academy. Mogliśmy tam stworzyć własnego rycerza Jedi i potem na przestrzeni kilkunastu misji jakby rozwijaliśmy się, zdobywaliśmy nowe moce i tak, zaczynając jako padawan, z czasem stawaliśmy się oficjalnie rycerzem Jedi. Zdobywaliśmy nowe moce też, te, które już mieliśmy, stawały się coraz silniejsze. Ta gra miała niesamowity klimat i też idealnie odwzorowywała walkę na miecze laserowe. Po prostu była magia. Mogliśmy walczyć jednym mieczem, dwoma albo podwójnym, też używać różnych stylów walki, co było dosyć niesamowite. No i przyznam się, już chyba na naczelny zdaję sobie z tego sprawę, że na moim roboczym laptopie, tego, którego używam do pisania artykułów, mam zainstalowanego Jedi Knighta, Jedi Academy. Jest to gra, do której wracam bardzo często, pomimo tego, że większość poziomów znam już na pamięć i przejście całej gry potrafi zająć mi jeden wieczór. Jednak ta gra na zawsze pozostanie w moim sercu. Fabuła, o dziwo, też była całkiem nieźle napisana. Musieliśmy tam walczyć z kultystami, z kultem Marka Ragnosa, starego Sitha, którego jego kult chciał z powrotem wskrzesić, żeby pokonał zakon Jedi. Było to dosyć ciekawe. Mieliśmy nawet możliwość, mogliśmy zdecydować, czy chcemy podążać jasną stroną mocy, czy ciemną. Tutaj od razu zaznaczę, że etapy, kiedy wybraliśmy ciemną stronę mocy, etapy stawały się o wiele trudniejsze, bo jak na końcowych etapach pojawiali się rycerze Jedi, którzy nam pomagali normalnie, no to w tym wypadku mieliśmy dwa razy więcej ciężkich przeciwników do pokonania, co bywało dosyć uciążliwe. Jeszcze jak już mówię o takich grach, które są jakby dla mnie najważniejsze, to wspomnę oczywiście o serii Fallout, bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. A jeśli chodzi o Fallouta, to polecam wam się zapoznać z moimi poprzednimi materiałami, kiedy opowiadam o tej całej serii, bo teraz po prostu nie chcę zmieniać tego podcastu w podcast, w którym będę opowiadał tylko o Falloutie. Tak czy inaczej, kiedy zaczynałem zabawę z serią Fallout, to pierwsze dwie odsłony wydawały mi się strasznie trudne. Po prostu, ja wiem, że to jest klasyka, ale niektóre rzeczy nie są oczywiste, jeśli się nie zna tej serii. Na przykład w pierwszych dwóch częściach dziennik gry był dosyć zrąbany, dziennik questów, ponieważ nie było w nim zapisane, co już zrobiliśmy z danym questem, więc na przykład jak mieliśmy przerwę, na przykład tydzień od grania, to po prostu nagle tam wczytujemy save'a i w sumie nie wiemy, co mamy zrobić. Też w pierwszej części pojawiał się limit czasowy na znalezienie hydroprocesora. To było, nie pamiętam, 100 dni, ale nie jestem pewien. I jak nie wiedziało się do końca, co zrobić, to było to trochę trudne. Pamiętam, pierwszy raz jak grałem w Fallouta, to właśnie nie wiedziałem, gdzie znaleźć hydroprocesor i przegrałem grę, ponieważ upłynął limit czasowy. Dlatego, tutaj pewnie większość fanów mnie zhejtuje, polubiłem Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Ja wiem, że to do końca nie jest Fallout, też nie jest uważana historia opowiedziana w tej części za kanoniczną, jednak uważam, że to jest bardzo dobra gra. Bo Fallout Tactics wprowadzał Była inny system walki, też nie sterowaliśmy naszą postacią, tylko całym jakby oddziałem, który dowolnie mogliśmy budować z różnych członków. No tak, no w poprzednich sesjach też mogliśmy mieć towarzyszy, jednak działali oni niezależnie od nas, czyli robili co chcieli. I tutaj też mieliśmy możliwość wyłączyć walki turowej. Pamiętam, że kiedy byłem nastolatkiem, to ta walka turowa strasznie mnie bolało to, że ona była taka wolna, mało dynamiczna. No i w Falloutie Tacticsie mogliśmy prowadzić walkę jakby w czasie rzeczywistym, co sprawiało, że wymiany ognia były bardzo dynamiczne, ale w każdym momencie, jak na przykład była jakaś trudna sytuacja, coś nagle wyskoczył na nas oddział wroga, to mogliśmy włączyć ten tryb turowy, żeby ogarnąć sytuację. To był całkiem fajny patent. Sama historia też nie jest zła, ale też to nie jest tak, że mieliśmy oczywiście otwarty świat, ale sama zabawa polegała na jakby przechodzeniu misji, że byliśmy w danej lokacji i w tej lokacji musieliśmy wykonać narzucone z góry zadania. Też były zadania dodatkowe, które w jakiś sposób nas potem nagradzały. I w zależności od tego, jak prowadziliśmy niektóre zadania, to mogliśmy na przykład dostać od jakichś mieszkańców wioski dodatkową baterię, którą jakby po nią przyszliśmy do tej wioski i tam to była misja, w której się przedzieraliśmy przez taki bunkier przedwojenny i tam był patent, że włączał się system alarmowy, który jeśli nic z nim nie robiliśmy, to po prostu wybijał część mieszkańców tej wioski, więc oni z wdzięczności potem, jak zapobiegliśmy temu, z wdzięczności dawali nam dodatkową baterię, ale też zyskiwaliśmy dostęp do większej ilości rekrutów, których mogliśmy zrekrutować do oddziału, ponieważ to mieszkańcy wioski stwierdzili, że chcą się dołączyć do Bractwa Stali. I takie właśnie małe smaczki też ktoś na mapie na przykład mógł nas namówić, żebyśmy coś dla niego zrobili, kogoś zabili, coś mu przynieśli, wtedy mogliśmy zostać dodatkowo wynagrodzeni. Także Fallout Tactics był taką pierwszą grą taktyczną, bo ja o ile wbrew pozorom strasznie nie lubię taktycznych gier, wolę po prostu rąbankę, jestem prostym człowiekiem, ale Fallout Tactics naprawdę przypadł mi do gustu. Jedną z gier, a właściwie tak serii gier, która to jest właśnie gra, którą uwielbiam, ale jednocześnie trochę mnie boli w niej parę rzeczy, czyli Stalker ze w Prypeci. Jest to trzecia część serii i pierwsza gra, w jaką grałem, bo doczytałem, że jeśli zaczynamy zabawę z tą serią, to jest to jakby najlepsza gra, od której zacząć, bo jest najbardziej dopracowana. Tak czy inaczej, wątek główny w tej grze przechodziłem przez jakieś pół roku. Nie dlatego, że nie wiedziałem, co zrobić, ale ta gra tak powaliła mnie swoim klimatem, że nie chciałem. Ja po prostu tam szlajałem się po terenach opuszczonych, napromieniowanych. Bo jeśli ktoś z was nie wie, no to seria Stalker ma miejsce na terenie elektrowni w Czarnobylu, tylko tutaj ta awaria, jakby inne były powody tej awarii, też inny efekt, że pojawiła się zona, w której oprócz promieniowania znajdowały się różne anomalie fizyczne i inne tego typu pułapki, a także pojawiło się masa zmutowanych zwierząt, a także ludzi, innych niewyjaśnionych zjawisk. No i to ta gra po prostu powala klimatem. Możemy odkryć jakieś dziwne miejsca, możemy zdobyć artefakty, czyli napromieniowane przedmioty, które dawały efekty specjalne, na przykład zwiększały naszą odporność na promieniowanie albo na odporność na ogień, inne tego typu rzeczy, mogliśmy je sprzedawać. Fabuła też jest w miarę ciekawa, ale parę rzeczy mnie boli w tej grze. Oczywiście, jeśli ktoś z was grał w jakąkolwiek część gier Stalker, to zdaję sobie sprawę z błędów i bugów, jakie tutaj napotkamy. Pamiętam, że niezliczoną ilość razy grę wywaliło mi do pulpitu, bo X-Ray Engine przestał działać, albo pojawił się error. Też masa błędów, różnych glitchy. To mogło odstraszyć niektórych graczy, jednak ja na szczęście wytrwałem i nie żałuję, absolutnie nie żałuję. Jest to jedna z najbardziej klimatycznych gier, w jakie miałem okazję grać. Więc jeśli nie mieliście okazji spróbować, to polecam wam ze w Prypeci. Bo jest jeszcze ze w Czarnobyla, czyli pierwsza część, która jest całkiem niezła. Jest jeszcze Czyste Niebo, które wprowadza mechanikę wojen frakcji, przez co nie jest zbytnio lubianą częścią wśród fanów. Niemniej jest całkiem niezłą grą, oczywiście z pominięciem wszystkich błędów. No i ostatnią grą, o której chciałem wam dzisiaj tak opowiedzieć, no pewnie wszyscy się tego spodziewali, włączając to naczelnego, czyli Heroes of Might and Magic 3. O dziwo, co większość moich znajomych i współpracowników pewnie może o tym nie wiedzieć, przez długi czas nie grałem w tę grę tak, jak robię to dzisiaj. Po prostu Heroes of Might and Magic 3 jest bardzo taktyczną grą. Musimy umiejętnie rozwijać nasz zamek, prowadzić bitwy, znać jednostki swojego zamku, jak i tych zamków wroga, znać słabości i mocne strony poszczególnych oddziałów. Więc Heroesy trójka na początku bardzo były dla mnie trudne. Pierwsze dwa tygodnie gry zazwyczaj bez problemu, ale potem pojawiało się kilka problemów, kończyły się zasoby, czasami pojawiały się oddziały wroga i trzeba było umiejętnie radzić sobie z tymi problemami. Dopiero z czasem nauczyłem się taktycznie grać w Heroesy. I kiedy już opanowałem tę grę, to po prostu daje ona niesamowitą ilość frajdy i też jest idealną grą do posiadówek ze znajomymi. Na przykład ostatni raz to chyba grałem z redaktorem Bartoszewiczem na wyjeździe w Warszawie. A chyba 4 godziny ciurkiem, potem 3 godziny w pociągu. Tak czy inaczej jest to gra, która dostarcza niesamowitej ilości frajdy. I ma jedną niepodważalną zaletę. Działa na wszystkim. Właśnie w całym moim życiu, na każdym komputerze, jaki posiadałem albo miałem styczność przez dłuższy czas, zawsze instalowałem Heroesy. Podsumowując dzisiejszy temat, to gry, które wam wymieniłem dzisiaj, to jakby sprawiły, że zacząłem bardziej interesować się samymi grami, a nie tylko w nie grać. Zacząłem zgłębiać ich mechaniki, fabułę, inne różne elementy. Przez jakiś czas nawet bardzo zagłębiałem się w całą historię świata przedstawionego w serii Fallout, wliczając w tym rzeczy nieprzedstawione w grach. Grając w te gry właśnie, już jak byłem bardzo mały, to było takie moje marzenie, żeby zacząć się interesować. Pamiętam, miałem paręnaście lat i pomyślałem sobie, że w sumie fajnie byłoby pisać o grach. Mógłbym grać w gry i też je recenzować i byłby fajny pretekst, przyjemny z pożytecznym, żeby grać w gry całymi dniami i mówić, że to moja praca. Jednak jak się okazało z czasem, nie jest to aż tak to przyjemnie to nie brzmi. Aczkolwiek nie narzekam na moje zajęcie. Chodzi o to, że pisanie o grach to jest bardzo się różni granie w gry, żeby potem o nich napisać, od zwykłego grania dla przyjemności. Bo trzeba często grać w gry, które nam nie do końca pasują, jeśli chodzi o gatunek, o styl, ale taka praca. Przez gry, o których dzisiaj wam opowiedziałem, zacząłem postrzegać całą branżę gier komputerowych nie tylko jako rozrywkę, tylko jako medium, które chce nam coś dać, coś nam przekazać w niektórych wypadkach. Jakby znalazłem głębię w grach komputerowych i zostałem zafascynowany przez niektóre tytuły. O grach zacząłem pisać właściwie... To była właśnie trochę ciekawa sytuacja, bo zacząłem to robić przez przypadek, bo zainteresowałem się copywritingiem. I poznałem wtedy Szymona, naczelnego, i dostałem... Właśnie nikt do końca nie wie, jak zostałem zatrudniony w Game Buyu. Ja to tak trochę traktowałem jako właśnie swoisty trening, właśnie takie hobby bardziej niż pracę. Obecnie właśnie to jest moją pracą, ale copywritingiem zajmuję się cały czas. No i nikt nie wie, w jaki sposób znalazłem się w Game Buyu. Legenda głosi, że pewnego razu Szymon dał mi do ręki telefon. Poznałem tak szefa redakcji, Michała Dubowicza. No i w jakiś sposób zostałem zatrudniony, pomimo tego, że ani ja, ani Michał, nikt nie pamięta, w jaki sposób zostałem zatrudniony. Ale tak zostało do diś. Niedługo minie właśnie 2 lata, odkąd współpracuję z Game Buyem. No i myślę, że tych lat będzie więcej. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. Słuchajcie naszego podcastu na Spotify, iTunes i Google Podcast. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!